środku dnia.
O tym, że na polskie niebo wleciały drony, mówimy i wszystkie media mówią od samego rana. Przy naszym telefonie Michał Majk Bruszewski, ekspert portalu Defense24. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu i dzień dobry słuchaczom.
Panie Michale, pan o której godzinie dowiedział się o tym zdarzeniu?
No, to jest świetne pytanie. Powiem tak, jak była inwazja 24 lutego, to tej nocy nie spałem, ale teraz spałem i zacząłem po prostu budzić telefony już w tych godzinach takich, powiedzmy, koło świtu. No i częstotliwość tych telefonów wskazywała, że coś się dzieje.
Jeden z zestrzelonych dronów spadł na dom w miejscowości Wyryki w województwie lubelskim, znacznie ten dom uszkadzając, a w doniesieniach medialnych pojawia się też sformułowanie zniszczony dom. Na zdjęciach widać wielką dziurę w dachu oraz pomieszczenie mieszkalne na poddaszu z gruzem pomiędzy meblami. I tu pytanie, czy mieszkańcy tego domu są ofiarami rosyjskiego ataku? Mówiąc ofiary, mam na myśli uszkodzony majątek, a nie na szczęście rannych czy zabitych ludzi.
Z pewnością tak, są ofiarami. Tutaj trzeba bardzo podziękować naszym lotnikom i sojuszniczym lotnikom, którzy przeprowadzili akcję obronną. Taką, że no mówi się o 19 dronach, tak, na ten moment. To przy 19 dronach zauważmy, że nikt nie został ranny, nikt nie zginął. Więc tutaj czapki z głów, oklaski dla naszych żołnierzy, dla żołnierzy sojuszniczych, dla wszystkich zaangażowanych w tą akcję. Bo proszę mi uwierzyć, no rzadko się zdarza, żeby przy tego rodzaju jednak intensywnym ataku lotniczym nikt nie ucierpiał. No mienie, dom zawsze można odbudować. Ja widziałem zdjęcia tego zniszczonego domu. W tym domu nadal są okna, co oznacza, że na dom spadł nie dron, tylko jakiś odłamek, zaledwie część tego drona, bo gdyby spadł szachet, który ma 50 kg ładunku wybuchowych w sobie, no to z domu by nic nie zostało, więc szczęście w nieszczęściu jest takie, że to spadł zaledwie jakiś odłamek.
Aha, ale możemy mówić, że ten dom został zaatakowany przez, no nie wiem, mówi się o Rosji, Rosja zaprzecza, mówi, że nie ma dowodów, że to ich drony, ale mówimy o ataku.
Znaczy nie, no terytorium Polski zostało formalnie zaatakowane. No jeżeli ktoś wystrzeliwuje rakietę czy drona, który spada na terytorium danego kraju i nie jest to tak, że to mówimy o jednym, o jakimś powiedzmy błędzie technicznym, tylko po prostu o dużym ataku lotniczym. Tak, trzeba powiedzieć, nazwać to wprost. Terytorium Polski zostało zaatakowane.
I tu wyjaśnijmy, o jakich dronach mówimy, bo przeciętny zjadacz chleba widział w akcji pewno na żywo małe drony robiące filmy i zdjęcia, więc może mu być ciężko sobie wyobrazić, że spadający dron, czy kawałek drona, jak pan mówi, niszczy budynek mieszkalny, uszkadza poważnie dach.
No, te małe drony też potrafią uszkodzić czołg na przykład, ale jakby rozumiem, o czym pan redaktor mówi, już tłumaczę. Prawdopodobnie były to drony rodziny Szachet, albo jak ja to mówię, szachetopodobnych. Są to drony irańskie, które kupiła Rosja, dlatego że żeby mieć po prostu broń tanią, prymitywną, ale którą w dużej ilości można użyć przeciwko Ukrainie. Przez to, że te drony są tanie, proste w produkcji, to najpierw Rosja ich kupiła dużo, a potem zaczęła je produkować. Czyli mamy szachety, tutaj najbardziej znany to jest szachet 136, to jest bezpośrednio produkcja irańska, ale mamy także szachety produkowane w Rosji, które mają nomenklaturę Gerania, a także inną, bo są różne wariacje. I większość z tych dronów to prawdopodobnie są te szachety. Dlaczego podkreślam, że są to te szachety albo szachetopodobne? Dlatego, że taki dron charakteryzuje się tym, że nie da się go nie usłyszeć. Proszę mi uwierzyć w moje słowa, byłem wielokrotnie na Ukrainie. Taki dron po prostu jak leci, to jeżeli ktoś słyszy, że leci kosiarka, albo tak jak jeden z Polaków przy poprzednim takim ataku, kiedy ten dron wpadł do Polski, co mieliśmy to całkiem niedawno temu taką sytuację, to stwierdził, że nad domem mu przeleciał stary romet. Jeżeli słyszymy relację, że leci kosiarka albo że leci stary romet, to znaczy, że słyszymy szacheda.
Mhm. Czyli możemy sobie wyobrazić, że z jakim wyprzedzeniem my go usłyszymy, to znaczy z jakiej odległości go słychać tak plus minus?
Trudno mi to ocenić, natomiast najpierw go usłyszymy, a potem go zobaczymy dopiero. Ten dźwięk jest bardzo głośny. Tak jak mówię, jest to prymitywny dron z bardzo prymitywnym silnikiem, więc prędzej go usłyszymy niż go zobaczymy. No generalnie tak jest z dronami, tak? One się jednak szybko poruszają. Więc każdy taki dźwięk powinien wzbudzić w nas niepokój i jeżeli tylko usłyszymy taki dźwięk, że coś takiego porusza się nie na ziemi, tylko na niebie, no to trzeba się po prostu ukryć.
Aha, i w tym miejscu pozwolę sobie odczytać komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który również rozsyłają wojewodowie za swoim też pośrednictwem. My na przykład dostaliśmy taki z gabinetu wojewody wielkopolskiego od rzeczniczki wojewody Niny Swarcewicz i tak też tytułem, myślę, uspokojenia mieszkańców Wielkopolski i w ogóle, zważywszy, że to trafiło do wszystkich wojewodów, do uspokojenia wszystkich mieszkańców kraju, przebywających też osób na terenie naszego kraju. Cytuję, w nocy doszło do incydentów z użyciem obcych dronów. Te obiekty, które stanowiły zagrożenie, zostały zestrzelone. Trwają działania służb mundurowych na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Służby podległe MSWiA, przede wszystkim Policja i Straż Graniczna oraz Straż Pożarna są w podwyższonej gotowości. Kierownictwo MSWiA jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej i Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej. Współpracujemy z wojskiem w poszukiwaniu i zabezpieczeniu miejsc upadku zestrzelonych dronów. Wszystkie nasze działania są skoordynowane. I jeszcze dwa akapity. Dowództwo operacyjne poinformowało o zakończeniu działań polskiego i sojuszniczego lotnictwa. Apelujemy do mieszkańców o zachowanie spokoju, śledzenie na bieżąco komunikatów służb państwowych, nieuleganie emocjom, manipulacjom i dezinformacji. Apelujemy, by nie zbliżać się, nie dotykać i nie przenosić szczątków nieznanych obiektów, lecz informować służby mundurowe o takich znaleziskach. Panie Michale, przypomnę, Michał Bruszewski, portal Defense24, ekspert. Czy taki komunikat na ten moment wyczerpuje to, co mogą władze państwa przekazać Polakom, no i osobom przebywającym na naszym terytorium?
No oczywiście. Trzeba pamiętać, że no była to bardzo poważna operacja. Tak, jeżeli w przestrzeń powietrzną państwa, w tym wypadku Polski, jest wystrzeliwana duża liczba, no mówi się, mówię, około 19 dronów, no to jest bardzo poważna operacja. Tak, musimy też zrozumieć instytucje władzy, że jakby najważniejsze było, żeby te drony zestrzelić, co jak rozumiem się udało, i przede wszystkim zobaczyć reakcję sojuszników. Ta reakcja, jeżeli chodzi o wojskowych, była bardzo pozytywna. Co do wypowiedzi polityków państw, no to jeszcze zaczekamy, ale jakby nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest w tym wypadku sytuacji wojennej, czy tam u progu wojny, czy wojny hybrydowej, tak, jakbyśmy tego nie nazwali. Najważniejsza jest reakcja wojskowych i ta była znakomita, i naszych, i sojuszniczych, a politycy mogą zaczekać i mogą wtedy się wypowiedzieć i tak dalej. No komunikaty siłą rzeczy będą ograniczone i komunikacja będzie ograniczona po prostu tylko do konkretów, żeby przede wszystkim, żeby nie wzbudzać paniki, bo najgorsze, co może być, to w tej sytuacji panika, bo to po pierwsze nie pomaga, a tylko szkodzi, tak?
Tak jest. Nasza formuła naszej audycji zakłada też w niej udział telefoniczny słuchaczy. Zanim oddamy głos politykom, którzy naszym władzom, też prezydentowi, premierowi, to chciałbym, żebyśmy, mamy pierwszy telefon od słuchacza, panie Michale, proszę z nami pozostać, a tymczasem dodzwonił się do nas pan Piotr, oddaję panu głos.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, cieszę się, że pan prowadzi tę audycję, panie redaktorze, bo będzie wszystko dobrze uporządkowane i stonowane na końcu, to na pewno, a to jest bardzo ważne w takich emocjonujących tematach. I teraz też troszeczkę trzeba na starcie już uporządkować, ponieważ tak, troszeczkę w mediach coś takiego się wydarzyło od 2 lat, od 2,5. W mediach publicznych i troszkę Radio Poznań, chodzi mi o dział publicystyki i wiadomości, też dotknęło coś takiego, że zanim jeszcze cokolwiek uruchomi silnik i wystartuje, no to my już wiemy na pewno, że jest rosyjskie. Także to jest też taki delikatny temat do spokojnego potraktowania. Tymczasem były prezydent Polski Andrzej Duda w wywiadzie u pana Rymanowskiego przyznał, że rakiety, które spadły na Przewodów albo Przewodowo, była taka miejscowość, co 2 obywateli Polski zginęło, były rakietami, które leciały z terytorium Ukrainy. Także bądźmy ostrożni z tym wszystkim.
No tak, ale tutaj nie ma wątpliwości, że były to rosyjskie drony. Nie ma żadnej wątpliwości.
Żadnych wątpliwości. Za to bardzo wielką odpowiedzialność.
Żadnych, ponieważ jak spojrzy sobie pan na mapę trajektorii pocisków, to jest dokładnie rozrysowane, że w czasie ataku satelicyjnego Rosji przeciwko Ukrainie Na tej mapie wygląda, że ponad 10 obiektów przekracza granicę polsko-ukraińską. Część przekracza granicę polsko-białoruską, białorusko-polską, tak?
Rozumiem, rozumiem. No to jak mamy taką pewność, to bardzo dobrze. To teraz ja bym powiedział tak, że przez ten cały czas, dwa i pół roku, no wiele się wydarzyło, wiele się dzieje, wiele też widzimy. Ja, jeśli chodzi o zwykłych obywateli, obojętnie jakiego kraju na świecie, jestem zawsze za tym, żeby ta pomoc humanitarna tam szła, bo co za to zwykły człowiek może, niech ona idzie do oporu jeszcze trochę. Natomiast sprawy militarno-polityczne, to za tym stoją tak grube interesy, że nam się one w ogóle nie śnią. No i tutaj ponownie trzeba się odwołać do mediów publicznych, które cały czas nam mówią, że buforem przeciwko wojnie światowej jest Ukraina, że Polski to też dotyczy. No to ja tutaj odsyłam z powrotem do geografii, do czwartej klasy szkoły podstawowej i do obejrzenia sobie mapy Polski. Każdy wie, że graniczymy z Rosją. Chodzi o obwód królewiecki. Rosja, kiedy chce, całą dobę z tamtej strony może nas zaatakować, ma tam możliwości do rozmieszczenia broni atomowej i sięgnięcia Warszawy. Do tej pory tego nie zrobiła. To jest dla mnie osobiście i myślę, że dla wielu myślących ludzi dowód, że nie chce tego robić. Co innego jest pogrywanie i drażnienie się z jakimś krajem, a co innego chęć zaatakowania go, tak?
Także tutaj bym to bardzo... Czy można tutaj postawić mały przecinek panu słuchaczowi?
Tak, proszę.
Atak militarny z obwodu królewieckiego skończyłby się prawdopodobnie klęską Rosjan, dlatego że obwód królewiecki jest mały i jest otoczony ze strony polskiej i ze strony litewskiej. Dlatego dla Rosjan było tak kluczowe, żeby mieć pod kontrolą Białoruś, bo to z jej terytorium można napadać inne państwa, i mieć pod kontrolą Ukrainę. I oto toczy się ta wojna. Więc jeżeli atak by nastąpił, to nastąpiłby z kilku miejsc. I między innymi z terytorium Białorusi, z terytorium tej Białorusi, która prowadzi przeciwko nam wojnę hybrydową. Przecież musieliśmy budować zapory na granicy, podrzucono migrantów, gdzie działają służby i rosyjskie, i białoruskie. Więc tutaj z szanownym panem słuchaczem się totalnie nie zgadzam. I powiem panu więcej, żeby przygotować się do takiego ataku, na przykład przeciwko Polsce, bardzo łatwo przewidzieć kolejny krok Rosji, czyli zniszczenie państw bałtyckich. I wtedy obwód Kaliningradzki, obwód królewiecki jest pozycją wyjściową do konwencjonalnego ataku, do rozwinięcia ofensywy. W tym obecnym układzie, jeżeli spojrzymy na mapę, obwód królewiecki jest słabością Rosji i z niej faktycznie wyprowadzenie ataku jest trudne, ale mamy Białoruś w rękach rosyjskich, więc
tak
warto to zaznaczyć.
Tak jest, tak jest.
I może, panie Piotrze, to kropkę postawmy. I co pan jeszcze chce powiedzieć?
Jeszcze troszeczkę tutaj.
Ale nie za długo, bo mamy...
Dobrze. Tak, obwód królewiecki jest bardzo słaby, ale to by nie oznaczało, że zniknęłaby, mówię tutaj szanownemu gościowi, cała Rosja. To też proszę wziąć pod uwagę. Myślę, że byliby gotowi ten kawałek poświęcić. No i teraz kwestia, że już tu wiemy, mamy eksperta w studio, mamy pewność, że były to rosyjskie drony, no to ja tak sobie myślę, że w związku z tym, co powiedziałem wcześniej, no co innego jest pomaganie z całego serca krajowi, który został zaatakowany, a co innego jest właśnie wmawianie ludziom, że za chwilę, że państwo ukraińskie broni nawet, nie wiem, zupełnie na innej stronie półkuli, również kraj. Myślę, że tutaj sprawy militarno-polityczne, bardzo duży dystans bym do nich dołożył, ponieważ wielkość Polski i jej moc jakąkolwiek obronną znamy, tym bardziej pan, który się interesuje, gość. No i możliwości Rosji jakieś tam jeszcze też znamy, więc tutaj bardzo dużą rozwagę należy użyć i uważam, że jeżeli już mamy pewność, że były to drony rosyjskie, to bardzo jako kraj geopolitycznie, militarnie się od tego klapsa prosiliśmy i go dostaliśmy. Dziękuję.
Tyle nasz słuchacz. Panie Michale, czy pan to jeszcze skomentuje, te ostatnie zdania?
No tutaj jakby nie wytrzymałem, żeby nie wejść panu słuchaczowi w słowo. Ja myślę, że już powiedziałem swoje. No jest rozbieżność zdań, pan ma prawo do swojego zdania, ja mam inne.
Dobrze, to w takim razie jeszcze jedno pytanie, zanim posłuchamy, co powiedział w pierwszych słowach prezydent Karol Nawrocki. Panie Michale, jak pan ocenia w ogóle do dotychczasowe działania, no już częściowo pan to powiedział, ale po prostu osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców, osób przebywających na terytorium Polski, te pierwsze działania, decyzje, wypowiedzi, jak pan to ocenia?
Nie chcę też się bawić w recenzenta rządu czy tych instytucji państwowych. Warto zaczekać. Jeżeli chodzi o wojsko, to tak jak mówię, no akcja obronna lotnicza, zestrzeliwania kilkunastu dronów czy neutralizowania ich, gdy nikt nie zostaje ranny, nikt nie ginie, no to jest w ogóle koronkowa akcja. To jest jakiś w ogóle wzór. Więc jeżeli chodzi o wojsko, jak najbardziej. Nie rozumiem jednej rzeczy, to więc tutaj trochę powiem coś takiego bardziej negatywnego. Nie rozumiem, dlaczego nie było syren i nie rozumiem, dlaczego nie było komunikatów. Domyślam się, że dlatego właśnie, żeby nie wzbudzać paniki. Ale wyobrażam sobie, że jeżeli ta sytuacja się powtórzy, no to już te syreny usłyszymy i te komunikaty RCB będą w tym momencie, kiedy jest ten atak. Rozumiem, że to była przemyślana strategia i rozumiem argumenty, dlaczego wybrano taką strategię. Natomiast zadaję takie otwarte pytanie, dlaczego tego nie było?
Czy pan pyta o syreny, które ewentualnie powinny zabrzmieć na terytorium całego kraju?
Albo w znaczącej części, tak, tam, gdzie wlatują pociski. No tak jest na Ukrainie, tak? Na Ukrainie, jeżeli państwo pojadą, każdy Ukrainiec wam wytłumaczy, jak działają syreny przeciwlotnicze. Jeżeli słyszysz raz krótki sygnał, to znaczy, że w przestrzeń powietrzną Ukrainy wpadł jakiś środek napadu powietrznego, rakieta, dron i tak dalej. Jeżeli ciągle słyszysz syreny, to znaczy, że już nie tylko jest w kraju, ale jest w twoim obwodzie, tak, w oblaście, w twoim województwie. Jeżeli dalej słyszysz syreny, to znaczy, że zbliża się do twojego miasta. Jeżeli te syreny się nie przerywają, to znaczy, że celem jest twoje miasto, celem być może jest twój dom. Więc tak naprawdę te syreny są zależne od tego, w którym miejscu uderzają, tak. Ponadto jak się jedzie, są komunikaty w radiu i są komunikaty na telefon także przy okazji ataków lotniczych. Sam wielokrotnie takie komunikaty słyszałem i je dostawałem, będąc na Ukrainie. Być może u nas to będzie wprowadzone. Tego nie wiem, ale jakby ja tutaj pokazuję, jak jest na Ukrainie. Tak?
Mamy kolejny telefon, ale zanim oddam głos słuchaczowi, to posłuchajmy prezydenta Karola Nawrockiego, który zwołał naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w pierwszej swojej reakcji na te drony.
Taka narada odbyła się o godzinie 6.30. W naradzie wzięli udział oczywiście moi ministrowie, szef BBN-u, a także pan premier Donald Tusk. Przede wszystkim generałowie, w tym generał Kukuła, szef sztabu generalnego, ale także wiceministrowie obrony narodowej. W czasie tego spotkania dyskutowaliśmy o możliwości uruchomienia artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Ta dyskusja dotyczyła także konieczności wzmocnienia polskiej obrony przeciwdronowej w kontekście także współpracy Polski z Sojuszem Północnoatlantyckim. Odebrałem także pełen raport od generała Kukuły, który powiedział, że w ciągu 48 godzin Wojsko Polskie będzie miało pełną analizę tego, co się wydarzyło, niezależnie od kończącej się operacji w przestrzeni powietrznej. Jak państwo doskonale wiecie, trwa analiza przez wiele polskich służb zniszczeń na terenie Polski. Łączę się jednocześnie z tymi Polakami, których ten atak dronów dotknął i dotknął ich posiadłości czy ich nieruchomości. Ta informacja, że w ciągu 48 godzin będziemy mieli pełną informację o tym, co się wydarzyło w Polsce, skłoniła mnie też do decyzji, aby w ciągu 48 godzin zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego musimy już dysponować pełnymi informacjami. To jest bezprecedensowy moment w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też w historii tej najnowszej Polski. Ten atak dronów jest rzeczywiście, drodzy państwo, wyjątkowy, więc musimy wyciągnąć pełne konsekwencje z tego, co się stało.
Oznacza to, że przez kilkadziesiąt najbliższych godzin będziemy żyli tą sprawą. Zanim wrócimy do naszego eksperta, nasz słuchacz, pan Mikołaj.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Prosimy krótko, panie Mikołaju, tak? Konkretnie, co pana tam boli? Proszę mówić.
Znaczy, mnie nic nie boli, bo wojskowi bardzo, bardzo dobrze zareagowali, bo szczególnie wojskowi, mówię tu jako my, jako sojusz NATO, ponieważ w powietrzu mieliśmy holenderskie F-35, mieliśmy samoloty wczesnego ostrzegania z Włoch, tak zwane AWACS-y, mieliśmy nasze F-ki, tak więc tu z tej strony wojskowej wydaje mi się, że bardzo dobrze poszła ta reakcja. No, sam atak no, należy jakoś gdzieś tam może rozpatrywać w kilku wariantach, bo wiadomo, że ukraińska OPL-ka, czyli obrona przeciwlotnicza, no, przecieka coraz bardziej i te pociski, drony docierają w coraz większej ilości na Ukrainę i niestety trafiają w te cele. Mogły też gdzieś, powiedzmy, te drony zabłądzić, ale równie dobrze mogła być to też celowa prowokacja i sprawdzenie naszej reakcji jako Polski, czy też jako sojuszu, z tego względu, że za chwilę rozpoczynają się białorusko-rosyjskie ćwiczenia Zapad, gdzie niby ma być między innymi trenowane przejęcie przysmyku suwalskiego, a to wiadomo, że przysmyk suwalski no to jest droga lądowa do połączenia Zbiru, czyli Związku Białorusi i Rosji z obwodem królewieckim. Nadmienię tylko, żeby też no, bardzo dobrze, że tutaj zdecydowała większość naszej klasy politycznej zachowała spokój. Bardzo fajna reakcja zarówno prezydenta i premiera, ponieważ oni postanowili wydawać komunikaty o tej samej treści w uzgodnieniu między sobą. Tak więc no tutaj należy moim zdaniem zachować spokój. Wiadomo, że temat jest bardzo emocjonujący. Natomiast tutaj z mojej strony gdzieś tam, który no próbuję liznąć tematów wojskowych, żeby powiedzmy zachować spokój, nie czytać jakichś tam Onetów, innych dziwnych portali, faktów i tak dalej, tylko właśnie czytać sobie oficjalne komunikaty, czy to ze strony rządu, czy to Ministerstwa Obrony Narodowej, czy powiedzmy komunikatów prezydenta. Mamy tutaj pana Michała z portalu Defense24, więc wejdź sobie czy to nawet na YouTube, na ich kanał, czy wejdź na defense24.pl. To są ludzie, którzy zajmują się stricte wojskowością, stricte rzeczami militarnymi, znają się na tym temacie i siedzą w tym temacie od nastu lat, więc...
I dlatego pan Michał jest z nami. Dziękuję, panie Mikołaju. Tutaj dziękuję za wypowiedź. Panie Michale, przypomnę, Michał Bruszewski, portal wspomniany przez naszego słuchacza Defense24. Chcę pana zapytać o ten artykuł 4, który zostaje przywoływany coraz częściej, coraz głośniej, coraz bardziej oficjalnie. Uruchomienie artykułu 4, proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, co by to znaczyło. Mówimy oczywiście o NATO o traktacie NATO.
Tak, oczywiście. Najpierw chciałem podziękować panu Mikołajowi za ciepłe słowa. No szkoda, że spotykamy się na antenie w takich okolicznościach, ale to jest zawsze dla nas jako autorów bardzo miłe, że ktoś docenia naszą pracę. Bardzo dziękuję panu Mikołajowi. Życzę mu miłego dnia. Co do artykułu 4, oznacza on tak naprawdę jedność państw traktatowych, Traktatu Sojuszu Północnoatlantyckiego w obliczu zagrożenia wojennego, w którym państwa konsultują swoje działanie na wypadek wojny, konfliktu zbrojnego i jednomyślnie, jeżeli mówimy o sytuacji wzorcowej, podejmują decyzję na przykład o zbiorowej obronie, tak? I dlatego teraz my podejmujemy jako Polska temat artykułu 4, żeby traktat wyraził swoją gotowość do obrony Polski, czyli jeżeli by to dotyczyło, nie wiem, na przykład Łotwy, Litwy i tak dalej, każdego innego państwa, żeby to była projekcja siły, żeby pokazać siłę, że my jesteśmy zjednoczeni. I dlatego, jak rozumiem, to jest podnoszone.
To chyba już można mówić, bo te samoloty, które zostały przywołane, włoski samolot, holenderskie, to nasz słuchacz przywołał, one świadczą, że rzeczywiście tutaj jest jakaś też, no jest ta solidarność w pierwszym odruchu.
Absolutnie tak. To znaczy ta sytuacja przetestowała wojskowych i wykazali się oni lojalnością sojuszniczą. Mówi się o siłach holenderskich, mówi się o Włochach, mówi się o innych siłach. Więc oczywiście na razie my spekulujemy, jak to dokładnie przebiegało. Możemy to sobie wyobrazić, więc zaczekajmy na fakty. ale no, są informacje, że holenderskie F-35 zestrzeliwały między innymi te drony. Więc jeżeli chodzi o reakcję wojska, ponadto mamy też w Polsce takich analityków lotniczych, którzy sprawdzają wszystko, co jest na flight radarze i oni twierdzą, że od razu, jak tylko była ta sytuacja, to było przerzucane lotnictwo do nas, zachodnie. Więc reakcja wojskowych wzorowa.
Oddajmy głos też już wywołanemu przez naszego słuchacza premierowi Donaldowi Tuskowi, który też zwołał nadzwyczajne posiedzenie rządu.
Dzisiaj w nocy doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, polskiej przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Procedury zadziałały, proces decyzyjny był bez zarzutu. Zagrożenie zostało wyeliminowane dzięki zdecydowanej postawie dowódców, naszych żołnierzy, pilotów i także sojuszników. Bardzo za to dziękuję. Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę. Jest to pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO i dlatego wszyscy nasi sojusznicy sytuację traktują bardzo poważnie. Nie odnotowaliśmy żadnych ofiar. Oczywiście trwają poszukiwania szczątków zestrzelonych dronów. Zamknięcie lotnisk nie było spowodowane zagrożeniem atakiem na lotniska, ale było wymuszone sytuacją ze względu na potrzeby operacyjne naszych lotników.
O lotniskach jeszcze też parę słów powiemy w kontekście Poznańskiej Ławicy, ale jeszcze raz premier Tusk, bo jak słyszymy, i prezydent, i premier już się spotkali w tej sprawie.
Chcę podkreślić z całą mocą, że współpraca pomiędzy instytucjami jest wzorowa. Jestem w stałym kontakcie. Mieliśmy już dwa spotkania dzisiaj w nocy także z panem prezydentem. Jest rzecz bardzo ważna, aby w chwilach takiej próby wszystkie instytucje działały jak jedna pięść. I muszę państwa zapewnić tutaj z pełnym przekonaniem, że wszystkie te instytucje zdają swój egzamin. Ważna lekcja dla nas wszystkich. Jesteśmy gotowi, aby odeprzeć tego typu prowokacje i ataki. Jesteśmy dobrze przygotowani, a sytuacja jest poważna i dzisiaj już nikt nie może mieć wątpliwości, że musimy się przygotowywać na różne scenariusze. W tej chwili mogę powiedzieć, że ten pierwszy egzamin, nasze wojsko, nasi sojusznicy, też procedury, które są przygotowane na taką ewentualność, także ten egzamin został zdany i że procedury, te plany na taki wypadek przygotowywane działają. Nie ma powodu do paniki. Życie będzie się toczyło normalnie. Będziemy informować obywateli o wszystkich zdarzeniach, tak aby no była pełna jasność do tego, co się dzieje na polskim niebie, na polskiej granicy, ale w tej chwili nie ma powodu, aby wprowadzać jakieś restrykcje, które utrudniłyby życie codzienne obywateli. Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy oczywiście na bieżąco komunikować.
Tyle premier Tusk i zanim wrócimy do rozmowy z naszym ekspertem z portalu Defense24, Michałem Majkiem Bruszewskim, nasz słuchacz pan Arkadiusz, proszę pana też o krótką wypowiedź.
Oczywiście przede wszystkim wielki szacun dla pana eksperta za to, że pan tak bardzo wyraziście to wszystko tłumaczy. No powiem, jestem podbudowany. Tak samo jak tutaj, co mi się podoba. Wreszcie widzimy współpracę na linii prezydent-premier, czyli tutaj te dwa czynniki, którym podlegają wszystkie służby związane z obronnością, też myślę, że się wykazały rewelacyjnie. Dlatego myślę, że i tutaj też przede wszystkim na pewno nam nie potrzeba żadnej paniki, jakiejś nerwówki. Po prostu bądźmy sobą i po prostu no, oby takich sytuacji było jak najmniej. Dziękuję.
Dziękuję panu za ten uspokajający głos, to pan Arkadiusz. Panie Michale, proszę bardzo, korci mnie, żeby teraz zapytać, jak daleko jest od artykułu 4 do artykułu 5, bo tutaj też się w kontekście tego artykułu 4 pojawia już takie spojrzenie w kierunku uruchomienia artykułu 5 traktatu NATO. Czy to jest daleko i od czego to zależy w ogóle?
No chciałbym, żeby było daleko, w tym sensie, żeby nie było wojny. Natomiast gdyby ona była, no to oczywiście liczę na solidarność kolektywną Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeszcze chciałem jedną rzecz odnośnie lotnisk powiedzieć, bo to też zostało podkreślone, to dosłownie dwa zdania. Uważam, że bardzo dobrym symptomem tego, że jednak to zadziałało u nas w nocy, było to, że bardzo szybko zamknięto przestrzeń powietrzną lotniczą. Proszę sobie wyobrazić, ja śledzę wiele konfliktów zbrojnych i to wcale nie jest takie normalne. To znaczy na przykład lotnictwo izraelskie, gdy atakuje jakieś cele w innym państwie, to robi to w czasie otwartej przestrzeni powietrznej tego państwa. To jest bardzo niebezpieczne, bo to nie chodzi o to, że dron trafi na przykład samolot pasażerski, ale że lotnictwo będzie miało problem operować i wystrzeliwać pociski przeciwko tym dronom, gdy obok leci samolot pasażerski. I u nas tego nie było. I to jest naprawdę coś, co możemy tutaj ocenić 10 na 10, tak? Szybkie zamknięcie przestrzeni powietrznej było na pewno bardzo dobrą decyzją.
To jeżeli pan pozwoli, to może niech pan dokończy myśl, bo też mamy kwestię lotniska.
Nie, i uważam, to jest bardzo cywilizowane zachowanie i to nie jest wcale standard. Przypomnę, 2014 rok na Ukrainie, otwarta przestrzeń powietrzna, trwała wojna. Wojny na Bliskim Wschodzie, zawsze była otwarta przestrzeń powietrzna. To jest tak niebezpieczne dla pasażerów, a tymczasem w Polsce, co się stało, od razu została zamknięta. Więc to bardzo, bardzo dobra decyzja.
No i wskutek tych zamkniętych lotnisk, części lotnisk, niektóre samoloty zostały przekierowane do Poznania. Rzecznik lotniska Ławica Marcin Wesołek.
W nocy poznańskie lotnisko przyjęło jeden samolot linii Ryanair, który leciał z Porto do Modlina i on został przekierowany już w godzinach nocnych do Poznania. Rano po godzinie 6 poznańskie lotnisko przyjęło 3 kolejne samoloty. Były to samoloty polskich linii lotniczych LOT. Były to rejsy z Sofii, z Bejrutu i z Erywania. Tutaj nasza płyta postojowa już powoli została wypełniona, zwłaszcza, że realizujemy też całą resztę pozostałych rejsów, zarówno wylotowych, z wyjątkiem porannego lotu do Warszawy. I działają też normalnie przyloty na Ławicę. W Poznaniu nie było ani przez chwilę wstrzymania ruchu.
Czyli było to częściowe zamknięcie nieba dla lotów pasażerskich czy lądowań. I tu jeszcze wrócę do pana Michała. Panie Michale, to też pan podtrzymuje, że była dobra decyzja, tak?
Oczywiście tutaj mówimy o tej częściowej, dlatego że samoloty gdzieś muszą wylądować, tak? No nie można jakby uniemożliwić lądowania samolotowi, no bo to jest też niebezpieczne dla pasażerów. Ale chodzi mi o to, że co zasady, główne strategiczne lotniska i główne węzły logistyczne, jeżeli chodzi o lotnictwo, są zamykane. I to się w Polsce wydarzyło i nie jest to standardem w przypadku konfliktów zbrojnych i tego rodzaju sytuacji. Mówię, nagminnie jest to robione na Bliskim Wschodzie. Przypomina mi się chociażby sytuacja lecącego notabene na Ukrainę samolotu z Iranu, który został zniszczony przez irańską obronę przeciwlotniczą, bo myśleli, że jest to samolot izraelski i zabito wszystkich pasażerów. Więc mamy procedury, które są procedurami cywilizowanymi, jeżeli chodzi o sytuację zagrożenia. Czapki z głów.
Mamy słuchacza kolejnego na antenie, pana Ryszarda. Zniknęło. No to proszę państwa, to w takim razie posłuchajmy jeszcze wielkopolskich posłów z Komisji Obrony Narodowej. Adam Luboński z Polski 2050 chwali wojska za nocne działania. Posłuchajmy.
Uważam, że bardzo profesjonalnie się zachowaliśmy. To pokazuje, że jesteśmy dzisiaj przygotowani na wiele zdarzeń, na wiele rzeczy, które się może jeszcze wydarzyć. Oczywiście Rosjanie nas sprawdzają w tej chwili, bo to są tylko i wyłącznie testery. Znaczy, czy to są tylko i wyłącznie testery, to się będziemy dowiadywali w toku postępowania. Ale najprawdopodobniej tak to jest. Oczywiście będą się tłumaczyć pewnie jakimiś bocznymi wysłaniem dronów, bo przecież tam są teraz manewry. A pamiętamy, że po ostatnich manewrach takich samych, które się odbyły na Białorusi, zostały wojska rosyjskie, a potem zaatakowały Ukrainę. Bardzo dobra reakcja polskich służb, bardzo dobra reakcja wojska. Większość dronów, praktycznie wszystkie, zostały zneutralizowane. To pokazuje też nasze przygotowania, ale to pokazuje też jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Żeby dzisiaj nie ignorować pomocy dla Ukrainy. Oni są naszym naprawdę takim bezpiecznikiem, naszym bezpieczeństwem, bo widać, że Rosja ma jeszcze większe zakusy jak tylko Ukraina. I to powinno pokazać i dać przykład wszystkim Polakom, żeby naprawdę nie stawać przeciwko pomocy Ukrainie.
Zanim wysłuchamy jeszcze jednej opinii wielkopolskiego polityka, to szybkie pytanie do Michała Bruszewskiego, bo ten wątek już się wcześniej pojawił. Panie Michale, pan ma wątpliwości, czy pan nie ma wątpliwości, że rzeczywiście Ukraińcy walcząc z Rosją bronią też nas w tej chwili?
No nie mam wątpliwości, dlatego że gdyby nie opór ukraiński, gdyby Ukraina padła w 22 roku, no to nie mówilibyśmy o dronach, tylko prawdopodobnie o kolumnach pancernych zmierzających tam, gdzie spadły te drony, więc no sytuacja jest jasna.
To posłuchajmy jeszcze Piotra Kalety z Prawa i Sprawiedliwości i tu też będę prosił o komentarz naszego eksperta. Piotr Kaleta, poseł Wielkopolski z Prawa i Sprawiedliwości.
Nareszcie trzeba odpowiadać w sposób zdecydowany i to już nie są przelewki, to nie są żarty. Myślę, że zostaliśmy już w tej chwili na tyle porządnie przetestowani, żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak poważne zagrożenie przed nami wkrótce. I to sobie musimy zdać z tego sprawę, że wszystkie w tej chwili ręce na pokład. Nie można siać paniki, ale myślę, że bardzo dużo niedobrych rzeczy może nas czekać w okolicach 12, między 12 a 16 września i być może trochę później, bo tam rozpoczynają te manewry zapatowskie, Zapad 2025 i to będzie, myślę, taki jeden z kluczowych elementów. Nie ma już żartów, nie ma przelewek. Rosjanie pokazali prawdziwe oblicze, że nie łudźmy się, że oni nie są w stanie zaatakować Polski, ale także przez to jako Paktu Północnoatlantyckiego. I w tej chwili mamy również możliwość sprawdzenia pewnych procedur. Artykuł 4, z tego co mi wiadomo, jest uruchamiany i przed nami artykuł 5. I teraz musimy zadać sobie takie pytanie, które jest chyba najbardziej istotne, najbardziej ważne. Do czego oni się dalej posuną i jaka musi być odpowiedź Paktu Północnoatlantyckiego i Polski? Musi być adekwatna. Nie siejmy paniki, ale widzimy, że ci ludzie nie żartują i oni nie będą czekać ze swoimi jakimiś pomysłami czy złymi zamiarami do momentu, aż nasza ojczyzna się uzbroi, aż dozbroi się także Pakt Północnoatlantycki. Także jesteśmy, wydaje mi się, w przeddzień bardzo ważny i niestety chyba niezbyt dobrych chwil, dobrego czasu dla naszej ojczyzny i dla świata.
Panie Michale, co pan odpowie posłowi Kalecie? Tutaj wskazuje te daty 12-16 września, to data manewrów Zapad 2025. Mamy się czego obawiać?
No niestety tak, też zamknęliśmy granicę z Białorusią bardzo dobrze, ale rozumiem, że nieprzypadkowo. No wszyscy pamiętamy, co się odbywało przed lutym 2022 roku, gdzie był duży poligon zimowy właśnie w ramach manewrów na Białorusi. Wojska tam zostały i potem te wojska maszerowały na Kijów, no na szczęście w sposób nieudolny, ale no jednak wiemy, co poprzedzało inwazję rosyjską frontalną przeciwko Ukrainie. Więc takie manewry są zawsze szalenie niebezpieczne, no musimy je obserwować. Musimy być wojsko zawsze przygotowuje się na godzinę wo, zawsze na najgorszy scenariusz. Nie chcemy go, ale trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz po prostu.
A uważa pan to za realne? Czy Rosja miałaby w ogóle teraz potencjał, żeby wikłać się w kolejny konflikt z kolejną siłą militarną, jaką wierzymy jest NATO?
Odpowiedź brzmi, nie miałaby potencjału, jeżeli byśmy założyli doktrynę, że NATO może razić na przykład cele rosyjskie na Białorusi, to prawdopodobnie mieliby problem z przekroczeniem granicy, no bo ten kompleks lotniczo-technologiczny NATO tak przeważa nad Rosją, że w takim szybkim uderzeniu anihilującym te kolumny, no Rosjanie by wytraciliby ten potencjał lądowy. Pewnie by tak było, nie wiemy, no to jest jeden ze scenariuszy. Natomiast wariactwem wydawała się inwazja przeciwko Ukrainie, wojna z NATO wydaje się wariactwem do kwadratu. Ale wie pan, no, analizowanie myśli Władimira Putina, proszę mnie go zwolnić, nie chciałbym siedzieć w jego głowie, ale to nie jest człowiek, który podejmuje w takim sensie, jak my uważamy, racjonalne decyzje. Podejmuje nieracjonalne decyzje, czego dowodem jest ta wojna. No nie możemy niczego wykluczyć. No Federacja Rosyjska, zresztą tak jak Rosja w ogóle historycznie, czy bolszewicka, czy carska, głównie prowadzi swoją politykę militarnymi krokami i jedyne, co możemy zrobić, to podnieść swój potencjał obronny do tego stopnia, żeby im się nie opłacał atak. Czy ten atak nastąpi, my tego nie wiemy. No, my musimy po prostu odrobić swoją lekcję, nawet nie patrzeć na Rosję. My po prostu musimy mieć silną armię, silne służby, silne instytucje obywatelskie, silne państwo, reaktywne państwo w tym sensie, że szybko reagujące, silne sojusze i to jest to, co powinniśmy po prostu robić.
I zanim zamkniemy audycję, na pół minuty jeszcze oddajmy głos premierowi Donaldowi Tuskowi.
Od pierwszych minut tego ataku czy tej prowokacji Rosjanie są bardzo aktywni w sieci i dezinformacja, fałszywe informacje, próby siania paniki będą nam na pewno towarzyszyły. I tutaj musimy też wszyscy zdać egzamin z takiej obywatelskiej, politycznej odpowiedzialności. Nie możemy w żadnym wypadku ulegać tego typu informacyjnym atakom hybrydowym i dezinformacji. Dlatego proszę polegać na oficjalnych komunikatach, przede wszystkim komunikowanych przez Wojsko Polskie.
To też już na to zwracał uwagę jeden z naszych słuchaczy. Panie Michale, czyli rozumiem teraz, że w tych sprawach dotyczących tych dronów, tych potencjalnych ataków, zdawać się na oficjalne komunikaty sygnowane państwem naszym, tak?
Tak, absolutnie tak. I niekoniecznie nawet w telefonie, ale jak państwo mają radio, radioodbornik, proszę wyjąć je z szafy, mieć, słuchać sobie audycji przez radio, teraz występujemy w radio, dlatego że w razie sytuacji kryzysowej telefon może się rozładować, telefon może zgubić połączenie z internetem, więc warto na oficjalnych komunikatów i na takich kanałach, można powiedzieć, wręcz analogowych słuchać.
Dziękuję za udział w naszej audycji Michałowi Majkowi Bruszewskiemu, ekspertowi portalu Defense24. Pięknie panu dziękujemy i spokoju życzymy sobie wszystkim, chyba nam się trochę spokoju będzie należało w najbliższych dniach.
Oczywiście tak, wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Audycję zrealizował Paweł Kretkowski, poprowadził Rafał Regulski. Do usłyszenia. W środku dnia.